Bohaterów tej opowieści nie mogłam jeszcze spotkać osobiście. Nie mogłam nagrać ich głosu, ani zaobserwować lotu. Pozostał zatem internet. Jeżyki, bo o nich mowa, pojawią się u nas na przełomie kwietnia i maja. W tej historii jednak równie ważne co spotkanie jest oczekiwanie. Jego przyczyny i nadzieja. Nadzieja na zmianę. Było słoneczne, kwietniowe przedpołudnie, gdy pojawiłam się na opustoszałym kazimierskim rynku. Pandemiczna pustka i cisza robiły przygnębiające wrażenie. Kilka kroków dalej, przy Senatorskiej, nastrój był zupełnie inny. Przed urzędem miasta odbywała się oryginalna uroczystość.
Panie burmistrzu, mam nadzieję, że to pomoże w walce z komarami. To jest od nas i od przedsiębiorców kazimierskich, którym leży na sercu tutaj dobro Kazimierza i dobro turystów.
No ja bardzo dziękuję przede wszystkim za inicjatywę i za pomysł. Wierzę, że to jest pierwszy krok do szerszej współpracy i tutaj jeżyki się zadomowią w Kazimierzu na dłużej. Oczywiście trzeba było to zainicjować, Państwo zainicjowaliście. Jestem bardzo, bardzo za to wdzięczny. Oczywiście my jako gmina się włączamy. Teraz musimy to zamontować. Wkrótce podejmiemy takie działania.
Pan burmistrz tutaj taką budkę dla jednej rodzinki. Jeżyki to są ptaki stadne, więc tutaj są i dwurodzinne, a powieszone jeden na drugim będzie powodowało to, że będą grupy stadne, bo tak trzeba to wieszać.
No to możemy potraktować jako tak zwaną zabudowę bliźniaczą, rozumiem, więc troszkę żartem.
Gdyby tamtego dnia jeżyki pojawiły się na kazimierskim niebie, przelatując nad ulicą Senatorską, zobaczyłyby trzy postacie pochylające się nad budkami z jasnego drewna. Mężczyzna w ciemnym garniturze to burmistrz Artur Pomianowski. Towarzysząca mu para to małżeństwo, Ewa i Roman Wolni. Ona jest radną i społeczniczką, on znanym w okolicy pszczelarzem. Państwo Wolni w ostatnich miesiącach prowadzili prywatną kampanię na rzecz zaproszenia jeżyków do Kazimierza.
Ten temat narastał, ale sama akcja była dosyć taka szybka i na ostatnią chwilę, bo te ptaszki niedługo będą chciały przylecieć z tych wiadomości, które uzyskałem. Więc nie było czasu na afisze, na jakieś terminy. Wiedzieliśmy, że duże ilości budek to będzie kłopot nawet powiesić. Nie wiemy, jak to zaskoczy. Czy przylecą te rodzinki tych zwiastun, te pierwsze rodzinki. W sumie tych budek mamy chyba na 14 rodzinek.
14
tak, rodzinek. No zobaczymy, ale może akurat.
I to wszystko ma też ten walor edukacyjny. To takie spojrzenie, że można zniwelować uciążliwości pewne przyrody, nie niszcząc jej jednocześnie, prawda? I z kim rozmawiałam i tłumaczyłam, na czym to polega, to okazuje się, że ta wiedza nie była taka powszechna. No, a ta wiedza to z kolei od pań z Muzeum Przyrodniczego. Pierwsza rozmowa na ten temat z paniami to była w lecie ubiegłego roku przy okazji takiego odsłonięcia, nie odsłonięcia, tu był pomnik takiego łabędzia przy Krodarzu. To taki raczej happening, wydarzenie takie artystyczne. I tam właśnie wtedy zaczęliśmy rozmowę na ten temat. I to być może to był taki już impuls do tego, żeby wziąć się za to bliżej wiosny.
Znaleźliście partnera do rozmowy.
Tak, tak, tak.
Kiedy idę na spotkanie z Joanną Szkułat, kierującą oddziałem przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu, wyobrażam sobie, że jeżyki, które zaczynają swą podróż w Afryce Południowej, muszą znajdować się teraz gdzieś nad Morzem Śródziemnym. Czy dotrą w tym roku nad Wisłę? Kiedyś ich domem były otwory w fasadzie spichlerza Mikołaja Przybyły, w którym znajduje się oddział muzeum. Budynek jest jednak od dawna remontowany. Jerzyki w ostatnich latach nie mogły liczyć na bezpieczne lokum w Kazimierzu. Ewa i Roman Wolni postanowili to zmienić.
My z panem Romanem znamy się od lat, dlatego że pan Roman opiekuje się naszymi pszczołami. Jest znakomitym pszczelarzem. Mamy w muzeum szklany ul i jest opiekunem naszych pszczół. Do tej pory współpracowaliśmy właśnie ze względu na owady. Natomiast od jakiegoś czasu, bo to nie jest tak, że wpadliśmy na ten pomysł ad hoc kilka dni wcześniej i nagle to się stało. To był pomysł, który już gdzieś tam, można powiedzieć, od 2 lat, myślę, gdzieś tam po głowach nam chodził. No i udało się go w tym roku właściwie sfinalizować. Udało się zakupić budki dla jeżyków. To są takie ptaki, które nie stronią od towarzystwa człowieka. Wręcz przeciwnie. Kiedyś żyły w skałach, wysoko na drzewach. Natomiast w momencie, kiedy człowiek zaczął budować miasta, stawiać różne budynki, no to jeżyki wykorzystały to. I tak jak naturalnie gnieździły się w szczelinach skalnych, to tak zaadoptowały nasze budynki. Uwielbiają tak zwane stropodachy, czyli właśnie w miejskich budynkach, gdzieś tam pod dachami, tam zakładają swoje gniazda. Stąd mamy sporo jeżyków w większych miastach. Natomiast w Kazimierzu do tej pory ich było dosyć mało.
A co trzeba zrobić, żeby je zaprosić? Jak zaprosić takiego ptaszka, który gdzieś tam z południowej Afryki przemierza tysiące kilometrów? I jak to zrobić, żeby zechciał wylądować czy zadomowić się właśnie u nas?
No są, można powiedzieć, takie 2 sposoby. Pierwszy, taki podstawowy sposób, który w ogóle w ochronie przyrody, można powiedzieć, jest taką naczelną zasadą, to jest nie przeszkadzać. Czyli właśnie, jeżeli robimy remont budynku i wiemy, że są gniazda jeżyków w tym budynku, no to nie zamurowywać ich po prostu, nie zatykać. Natomiast drugi sposób jest taki na zaproszenie, żeby im stworzyć te miejsca od nowa. I takim sposobem jest wieszanie budek lęgowych dla jeżyków. Trzeba wiedzieć, że tak ptak, jeżyk jest takim ptakiem, który lubi duże wysokości. I mówi się, że w mieście to jest wysokość 2. piętra. To jest taka minimalna wysokość, na której powinna być zawieszona budka dla jeżyka. No i ważne jest też to, że jeżyk jest zwierzęciem wybitnie społecznym. W przeciwieństwie do wielu gatunków ptaków, które stronią od swojego towarzystwa, jeżyki lubią żyć w koloniach, więc najlepiej jest takich budek powiesić kilka.
Ja tak się rozglądałem na rynku, gdzie ewentualnie, no i biorąc pod uwagę, że na budynkach urzędowych i biorąc pod uwagę, że jeszcze strony świata i operacje słoneczne, znalazłem takie 2 miejsca, gdzie mi się wydaje, że by się to zmieściło ładnie. No to i byśmy mogli to podglądać, więc zapraszam trochę dalej.
Tak.
Tutaj jakbyśmy tak popatrzyli, może by się zmieściło. Jest ta ściana szczytowa od tego nowego budynku.
Mm-hmm.
Ta kamienna.
Nad tym
daszkiem tego okna. No nie wiem, no 3,5 się może nie zmieści, ale może 2 podwójne by tutaj weszły.
Mm-hmm.
W ten sposób.
To jest dobra lokalizacja, myślę, że... a jednocześnie nie będzie przeszkadzać.
I drugie takie miejsce...
Myślę, że jest to możliwe do...
Od północy, a mają start, lądowisko fantastyczne i nie kolidują z jaskółkami.
Czyli lato będzie bez komarów.
Ale z turystami.
Ale żeby z turystami.
Ja bym powiedział, pierwsze koty za płoty, potraktujmy to jako pierwszy etap sprowadzenia jeżyków do Kazimierza Dolnego.
Oczekiwanie na jeżyki w Kazimierzu jest nierozerwalnie związane z oczekiwaniem na turystów. Słucham moich nagrań archiwalnych z rynku i zastanawiam się, czy tego lata będzie można spędzać z przyjaciółmi długie wieczory przy kawiarnianym stoliku. Czy będzie można śmiać się, słuchać muzyki i opędzać się od komarów? Ach nie, ten problem ma przecież zniknąć.
Ta walka z komarami w tym miasteczku zaczęła się bardzo dawno przeze mnie, bo to już minie ponad 10 lat. Niestety, tak to brzmi dokładnie, musiałbym w notatki zerknąć, żeby określić dzień, w którym powiedziałem dosyć. Dlaczego dosyć? No bo może to się zaczęło więcej jak 10 lat, bo komarów kiedyś Kazimierz nie miał. Skąd się wzięły komary w Kazimierzu? Z nieprzychylności ludzkiej. Kazimierz w rynku miał masę gniazd jaskółek. I od dzieciństwa pamiętam, jak się wychodziło na rynek i mówiło, będzie padać, bo jaskółki latają nisko. No dlaczego latają nisko? Bo pojawiały się komary i one ganiały za tymi komarami, one pikowały na środku rynku. To był niesamowity widok i nie było problemu z komarami. Patrzyliśmy zauroczeni na te jaskółki pikujące prawie nad głowami. Ale jaskółki niestety no, troszeczkę z tych gniazdek brudzą, paskudzą, więc zamiast wyjść naprzeciw i tutaj się poukładać z tymi ptakami, to przy okazji kolejnych remontów kamieniczek, domostw tutaj, tych gniazd ubyło w sposób rażący.
Czyli takie rozumienie estetyki sprawiło, że zaczęto pozbywać się jaskółek i tych gniazd.
Tak, i tych jaskółek już jest, nie wiem, 1/10, 1/20 tego, co było. Ale ja rozumiem.
W Gdańskiej kamienicy, prawda?
Tak, w jednym miejscu. Tak to przecież w każdych podcieniach były te gniazda. I tam deseczki były montowane, żeby na głowę nie kapało. No, była uciążliwość współżycia z tymi jaskółkami, ale nie rozwiązano tego problemu, tylko skasowano. Jeden problem, uwidacznił się drugi problem.
Mówi się, że właśnie Jerzyk to jest taki gość z Afryki. I właśnie też skąd nazwa Jerzyki. Jerzyk przylatuje do Polski w okolicach imienin świętego Jerzego, więc stąd taka nazwa. Więc one przylatują mniej więcej koniec kwietnia, początek maja, natomiast już w sierpniu, już pod koniec sierpnia odlatują. Więc one są u nas zaledwie 4 miesiące, więc sobie możemy wyobrazić, że tak jak przylatują, no od razu przystępują do szukania odpowiedniego miejsca na gniazdo, przystępują do lęgów, wykluwają się te młode i one miesiąc, czasami 2 miesiące potrzebują, żeby opuścić gniazda. Więc tak naprawdę one są bardzo króciutko. Oczywiście ten moment, kiedy jeżyki są małe, wtedy są bardzo intensywnie dokarmiane. Jak wiemy, najwięcej owadów też jest właśnie w maju, w czerwcu, więc wtedy zazwyczaj tego pokarmu nie brakuje. Później już właśnie jak widzimy te podniebne loty gdzieś tam w czasie wakacji, to już młode latają i ćwiczą się w lotach. No i w sierpniu już zaczynają bierać się i odlatywać, wtedy nasze niebo pustoszeje. No i trzeba czekać znowu tego początka maja, żeby przyleciały.
Zanim pod koniec sierpnia jerzyki odlecą na południe Afryki, wykonają pożyteczną pracę. Nie byłoby jej tak wiele, gdyby nie błędy człowieka. Pozbycie się jaskółczych gniazd to według Romana Wolnego pierwszy z nich. Kolejnym było wybudowanie murku na wale przeciwpowodziowym.
Bo ja nazywam rzecz po imieniu bubel inżyniersko-ekologiczny. Na wale. Wał był podnoszony, umacniany, chwała za to, ponieważ stan wody na Wiśle był coraz większy, ponieważ Wisła przestała być pielęgnowana jako rzeka i się wypłyca i coraz to wyższe wody idą coraz wyżej. Więc podwyższono wały, umocniono po licznych katastrofach rozrywania wałów. Ale na tym wale kazimierskim pobudowano murki. Murki, które no, zapewniano, że to jest dodatkowy efekt walki z wysoką wodą, bo pomiędzy tymi murkami zakłada się zapory aluminiowe jako tamy i ta woda się nie przedostanie do miasta. Nic bardziej błędnego, bo projektant i świat inżynierski zapomniał, że jest coś takiego jak niweleta i poziom. Jestem z wykształcenia geodetów, przepracowałem 20 lat w tym fachu i jak zaproponowałem, żebyśmy to sprawdzili, ten bubel inżynierski w tym wypadku, no to powiedzieli, że będę zaproszony na jakąś konferencję. Do dzisiaj tego nie ma. Natomiast jeżeli woda sięgałaby tylko do korony wału, nawet nie osiągnęłaby uszczelniania tego wału na wysokości tych murków, rynek byłby już pod wodą. Dlatego, że nie ma totalnie zabezpieczenia mostków, które przebiegają przez rzekę Grodarz, jak również to wysokie góry, to Krodarza nie jest na tyle uszczelnione, żeby nie miało przepustowości. I trzeba byłoby to na grubo układać workami z piaskiem, nie wiadomo na ile to by zabezpieczyło. Więc dlatego to określam jako bubel inżynierski, jeśli chodzi o zalanie Kazimierza. Co to ma wspólnego z ekologią? Ano to, że te murki są niesamowitą przeszkodą do migracji żab spod ulicy Krakowskiej na Mokradła Wiślane, gdzie składały swoje jaja, swój skrzek i przy okazji to było legowisko główne komarów, te mokradła wiślane i te żaby wyjadały te zalążki komarowe całe. Po powstaniu tych murków przechodnie, którzy chodzą tam na spacery i mieszkańcy, te żaby przez te murki przerzucano. Trwało to może 3, może 4 lata, ale tych żab ubyło. I nie słychać już teraz śpiewu żab kumkujących na wiosnę, gdzie to było, mieszkałem kiedyś na Krakowską, ponieważ tam się żeniłem, i to była orkiestra żabia cała. Nie ma tej orkiestry teraz żabiej, to są takie pojedyncze jakieś tam żabki. I jest następna wylęgarnia komarów.
No, jeżyk jest bardzo fascynującym ptakiem, dlatego że mówi się o nim, że to jest podniebny akrobata. Bo rzeczywiście późnym latem, jak spojrzymy w górę i zobaczymy niebo pełne jeżyków, bardzo łatwo je poznać, bo one właśnie mają taki charakterystyczny łukowaty kształt. Można powiedzieć, że wyglądają jakby się ganiały. Przy tym piszczą głośno. No, u jeżyków jest właśnie bardzo interesujące to, że one no wszystko robią w locie, po prostu wszystko. Dla mnie takie najbardziej, nie wiem, romantyczne może jest to, że one potrafią spijać krople wody z powietrza. Że właśnie potrafią wychwycić ten czy deszcz, czy po prostu skraplającą się wodę w powietrzu i w ten sposób piją. Potrafią spać w locie. Zjadają właściwie wszystkie owady, które gdzieś tam nad miastami latają i krążą w tym naszym powietrzu. W tym bardzo uciążliwe dla nas komary. Stąd jeżyki są takie ważne. Mówi się, że są takimi sprzymierzeńcami w biologicznej walce z komarami. Myślę, że większość miast już odchodzi od różnych oprysków, po prostu od sztucznych metod walki z owadami. Stąd takie zainteresowanie jeżykami.
Jak do tej pory sobie miasto radziło, pani burmistrzu?
No bez wątpienia, komary, meszki, zwłaszcza w ostatnich latach, nas nie oszczędzają, jeśli chodzi o Kazimierz Dolny i okoliczne miejscowości. Oczywiście próbowaliśmy walczyć z tymi owadami przy pomocy chemii, środków chemicznych. Skutek był różny. Oczywiście na pewno ta populacja była mniejsza niż wcześniej, natomiast no, środki chemiczne niosą ze sobą pewne ryzyko, pewne zagrożenie. Mają wpływ na inne owady, których akurat nie chcemy zmniejszenia populacji, mam tu na myśli na przykład pszczoły, prawda? Teoretycznie środki chemiczne powinny posiadać atest, powinny być dopuszczone do obrotu, powinny być bezpieczne dla innych owadów, dla ludzi. Natomiast no, nie oszukujmy się, jest to zawsze chemia, są to sztucznie wyprodukowane materiały do walki właśnie z owadami, więc zawsze tam jakieś ryzyko związane z tym jest. A tutaj mamy w tej chwili inną alternatywę, mamy alternatywę bardzo proekologiczną. Jeżyki.
Następna droga, żeby się oswobodzić od komarów, były chemie. I z tymi chemiami walczyłem. Z racji pszczelarzenia i moje podanie w urzędzie jest jako stałe, że sobie nie życzę oprysków wokół mojej posesji na ulicy Szkolnej. No ale włodarze miasta muszą przychylnie patrzeć na to, co mieszkańcy sobie życzą. I ta chemia królowała. Demaskowałem tą chemię. Szczególnie jak Wisła wylała, była powódź.
W 1997 roku.
Była
tak.
Powódź. Tak. I było generalnie odkomarzanie Wisły od Warszawy po Kraków z helikoptera. No i dwoma środkami. Jak się dowiedziałem, jeden środek to był przeznaczony do utylizacji na terenach niemieckich, a nam spryskano to, prawda, na nasze głowy. W rezultacie tego i moich interwencji ekolodzy z Otwocka namówili tamtejszą radę miasteczka i burmistrza, i okolice Otwocka i nad Wisłą tam nie były pryskane i zaoszczędzili niebagatelną sumę, tam gdzieś nawet mi pismo skopiowali, ile zaoszczędzili, bo stwierdzili, że to by nic nie dało, bo pryskanie to jest likwidowanie komarów w okresie już ich lotów, a nie w okresie rozwijania populacji.
Opryski rzeczywiście pomagają pozbyć się uciążliwych owadów. Tyle, że tylko na chwilę. W ubiegłym roku głośno było o odszkodowaniach przyznanych pszczelarzom z gminy Biecz. Po powodzi w 2010 roku przeprowadzono tam odkomarzanie z uwagi na rzekomo nadmierną ilość tych owadów. Skutki tego działania były tragiczne. Doprowadzono bowiem do wymarcia około 2 milionów pszczół, należących do 14 pszczelarzy. Nie wszyscy dożyli wypłaty zadośćuczynienia.
Także to są takie smutne sprawy. Natomiast te środki nigdy w życiu nie były obojętne ludzi. I te środki, które były używane również i w Kazimierzu, to co burmistrz mówił o atestach różnych tych środków, tak, ale nigdy nikt nie doczyta do końca. Środek z reguły proponowany do odkomarzania nie może się dostać do środowiska wodnego, bo jest szkodliwy. Także to wszystko budziło straszny sprzeciw we mnie i nie tylko we mnie.
Wielu Kazimierzaków miało tę świadomość? Chyba też.
Chyba nie.
I stąd takie konsultacje, szukanie takiego złotego środka, panie z muzeum. I że są takie ptaki, które wręcz, no to jest dla nich przysmak. I że może te jeżyki uratują nam nasze ciała od opuchlizny, prawda? No, ale nie wiem, kto tego zrobić. No jakoś tak. W końcu do żony mówię, no słuchaj, no zmienili się restauratorzy też. Są i inni ludzie prowadzący te restauracje. Już młodsze pokolenie, już troszeczkę inaczej na ten świat spoglądają. No jakoś to trzeba zrobić, bo najgorzej jak się to wszystko zbiurokratyzuje, to od razu w zarodku upada.
Najlepsze oddolne inicjatywy.
Tak. I mówię, trudno, też nie mam czasu, nikt nie ma czasu dzisiaj, każdy goni, każdy restaurator mówi, mogę dać pieniądze, ale nie mam czasu się zająć. No i to tak wygląda dziwnie. No, ja mówię, dobra, ja też nie mam czasu, ale jak żona poszła z tacą, że tak powiem, zebrać te parę groszy. Ja już w tym internecie znalazłem producenta. Producent mnie zaskoczył swoją. No jak pan jest pszczelarzem i pan walczy z komarami, żeby nie chemia, dobrze. Ja mówię, taka i taka kwota zebrana, marzyłoby się tyle i tyle budek, tam trochę przekroczyło ceny. Dobrze, jakoś to zrobimy, żeby pasowało. Przysłali to nawet za przesyłkę, nie policzyli. Także taka sympatia po prostu.
Udało się zakupić te budki, za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym, bo to nie tylko ci, którzy mają ogródki kawiarniane na rynku, także włączyli się ci, którzy po prostu na rynku mają na przykład sklep i z takiego poczucia solidarności społecznej też się w to wszystko włączyli. Jeszcze raz im bardzo za to serdecznie dziękuję, jestem im bardzo wdzięczna. Chodzi tutaj o kafę Kamienica, o Podcienia, o Uratka i Kazimierski Koncept. Nikt w zasadzie nie odmówił, do kogo się zwracałam. To jest też ważne.
No to są takie dwa miejsca, które chciałem, żeby były w stosunku do cyrkulacji słonecznej odpowiednie. Ponieważ są to pierwsze budki, to przy takiej lokalizacji, chodząc po rynku, moglibyśmy zaobserwować, czy one zostały zaadoptowane. Bo następne można by już ukryć, załóżmy, z tyłu attyki. Już nie musiały być tak widoczne. A następne fantastyczne miejsca to uważam na zamku, gdzie naturalna skała jakby przybliżająca im naturalne środowisko też byłaby gdzieś tam, można byłoby ukryć te budki, żeby nie psuły ekspozycji, a spełniały swoją rolę.
Te lokalizacje, które tutaj omawialiśmy przed chwilą, wydają się bardzo sensowne i oczywiście my jako miasto zawiesimy te budki, natomiast ja wierzę, jestem przekonany, że w latach kolejnych dołączą się do tego właściciele innych nieruchomości i też na swoich nieruchomościach będą chcieli, aby zamontować im takie budki, przez co ta kolonia jeżyków będzie większa. I tak jak pani wspomniała, komary pójdą w niepamięć. Tak.
Nie tylko kolonia, zdrowiej i
nie
zdrowiej.
Tylko kolonia artystyczna, ale też kolonia jeżyków, mamy nadzieję, dokładnie, że będzie.
Dokładnie. Oby tak było.
Jak zobaczymy te ptaszki w pracy, jak będzie z nad Janowca szła czarna chmura i jak te ptaszki będą tutaj pracować, no to będzie zwieńczenie naszego trudu.
Trzeba będzie na rynek wychodzić z lornetką po prostu, żeby zaobserwować, jak one sobie tam żyją w tych budkach.
Będzie dodatkowa atrakcja rynku. Czy widzicie, że ta przyroda trochę odetchnęła przez to, że ludzie są mniej mobilni, mniej aktywni i tacy wycofani? Czy widać zmiany w przyrodzie?
No to ta przyroda na pewno trochę odetchnie, aczkolwiek z mojego pszczelarskiego punktu widzenia przyroda walczy z tym jednak chyba jakimś globalnym ociepleniem, ze zmianą klimatu. I tutaj tego oddechu tak wyraźnie nie zauważymy, bo obserwujemy stepowienie tych naszych górek, usychanie starych drzew. jest zachwiany bilans wodny, także to jest szerszy temat. Zaczęliśmy od komarów. Może coś wreszcie spojrzenie na przyrodę będzie inne.